Chciałem na początek pomodlić się jeszcze krótko. Boże, dziękuję Tobie za Twoje słowo, za Pana Jezusa, naszego Zbawiciela, Króla, który wiecznie rządzi, jak śpiewaliśmy w tej pieśni. Prosimy, aby Jego rządy, Jego władza dotykała głębi naszego życia, dotykała każdej sfery naszego tu i teraz pielgrzymowania i aż po całą wieczność. Prosimy, by Twoje słowo, Twoje nauczanie, które przez usta Twojego Syna wyraziłeś, było dla nas pochodnią, sztandarem, było czymś, co nam towarzyszy w życiu. To pomóż, aby i ten fragment słowa, który dzisiaj będziemy rozważać, mógł mieć taki wielki wpływ na to, jak żyjemy, by oddawać Tobie cześć i chwałę w drogocennym imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa. Amen. Temat kazania to pojednajcie się. Pojednajcie się. Wyciągnięte z takiego fragmentu kazania na górze. Kazanie na górze i w ogóle Ewangelia Mateusza już od dłuższego czasu jest takim moim poletkiem, które staram się uprawiać, że tak powiem, czyli dociekać treści tej Ewangelii. Podczas moich wizyt w Krapkowicach regularnie Ewangelia Mateusza jest też nauczana i przekonuję się coraz bardziej, że im więcej się wnika w te treści, tym więcej się jeszcze odsłania, więcej można dostrzec. I taka ogólna moja refleksja, Słowo Bożego nigdy nie zabraknie. Nawet jeśli komuś by się udało już opanować na pamięć nawet całą tą księgę, to jestem przekonany, że i tak odkrywać będzie coraz to nowe treści, bo takie Bóg natchnął, żeby ona miała wprost nieograniczoną ilość tych życiodajnych treści. Kazanie na górze to jedno w moim odczuciu z ważniejszych nauczań Nowego Testamentu, a tym samym całej Biblii. Jest tam skondensowana, niesamowicie głęboka nauka, która powinna mieć bezpośrednie przełożenie na nasze życie. Ten fragment 5.24, gdybyśmy przeczytali tylko ten fragment, tak nie wnikając jeszcze na chwilę w kontekst, to jest tam zachęta do, jeszcze 23, jeśli byś składał swój dar na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się. Pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyszedłszy złóż dar swój. To wezwanie do pojednania w tym małym fragmencie dotyka tej najważniejszego wezwania z tego fragmentu kazania na górze. Przeanalizujemy cały ten fragment, żeby przemówił do nas z jeszcze większą siłą, ponieważ Pan Jezus tutaj komentuje, można powiedzieć, prawo mojżeszowe, różne przepisy, które są zawarte w prawie mojżeszowej i które dla jemu współczesnych można było łatwo obejść. I uczeni w piśmie faryzeusze, no, przeciwko którym myślę w pierwszym zastosowaniu te słowa były adresowane, ale oprócz tego ma uniwersalne przesłanie, więc ci ludzie współcześni Panu Jezusowi, on ich później określa hipokrytami, tymi, którzy coś udają kogoś, kim nie są, udają przestrzeganie prawa, podczas gdy skutecznie rozmieniają się z jego istotą. I to, co Pan Jezus wykłada w tym fragmencie kazania na górze, to jest wniknięcie w istotę prawa Tory z dziesięciorgiem przykazań na czele. Spróbujemy zastanowić się, jak to przykazanie, bo przykazanie jest, nie będziesz zabijał. Chyba trudno byłoby wpaść tak na pierwszą drogę, jest przykazanie nie zabijaj, a Jezus wzywa pojednaj się. Czujecie ten przeskok, że jest dosyć spory i pokazuje coś głębszego w kwestii przykazania nie zabijaj, choć dosłownie powinno być nie morduj. przykazanie brzmiało: nie morduj. Bo zabijanie w prawie mojżeszowym było dozwolone, jak wiecie. Kary śmierci były wykonywane w prawie mojżeszowym. Więc tu chodzi o mordowanie. I to przykazanie ma przeniesienie: pojednaj się. Jak się nie pojednasz, no to możesz być uznany za mordercę. Daleko idące wnioski, ale myślę, że takie właśnie są w tym fragmencie kazania na górze. Ale spróbujmy po kolei rozważyć to w kontekście, ponieważ ten fragment od 21 do 26, bo o tym tutaj mówimy, to jest pierwsza część tego nauczania Pana Jezusa w tym cyklu napisano, a ja wam powiadam. Napisano, a ja wam powiadam. W Krapkowicach już zakończyliśmy ten cały cykl tych dociekań. A tu jest to pierwsze, dzisiaj chciałem omówić też na dzisiejszym kazaniu. Wszystkie mają te fragmenty tego piątego rozdziału wspólną budowę. Najpierw jest odniesienie do tego, co oni słyszeli, co im było nauczane, tym tłumom, które słuchały kazania na górze. No, oni słyszeli, że powiedziano przodkom: nie będziesz zabijał, a kto by zabił, podlegać będzie sądowi. To im było znane. Ale teraz Pan Jezus robi krok następny. On pokazuje inne wymiary tego przykazania. Te inne wymiary można najogólniej streścić. Są takie: no, prawo mówiło nie morduj, a Pan Jezus naucza, że pierwszy impuls, który może się skończyć morderstwem, ty masz piętnować w sobie. Nie czyn jest potępiony, tylko ta pierwsza pobudka, by do niego zmierzać, zostaje potępiona. Zupełnie inny wymiar prawa. Bo ktoś może być spokojny, że nie zabił, no bo nie przekroczył tego prawa. No ale i tak myśleli współcześni Panu Jezusowi, że są tacy święci, że nie zabili nikogo, a w gruncie rzeczy mogli być wielokrotnymi mordercami. I to nauczanie, następny fragment, to przytoczyłem z przekładu, który stara się na głębiej zrozumieć ten fragment, bo nie należy on do najłatwiejszych, jak czytamy go w Biblii Warszawskiej. Spróbujemy się nad tym zastanowić. Jeśli ja zaś wam mówię, że każdy to się gniewa, czyli już gniew, bo ostatecznie gniew może zakończyć się morderstwem. Rzadko kiedy morderstwo nie wynika z jakiegoś stanu emocjonalnego wcześniej. Nie? Czyli to jest pierwsza pobudka, która jest w łańcuchu, który może doprowadzić do morderstwa. I dla Pana Jezusa nie jest istotne, czy ten gniew, to zagniewanie pielęgnowane doprowadzi do morderstwa, czy nie, żeby zakwalifikować ten stan wnętrza swojego jako morderstwo. No to wtedy jest sąd. Ale Pan Jezus daje 3 stopnie tego zagadnienia. Bo dalej mówi, kto by powiedział, pusta głową. To jest próba oddania, nie wiem czy najlepsza, ale zmierzająca trochę w kierunku sensu tego słowa racha, raka. To jest takie nieprzetłumaczalne do końca słowo, trudno powiedzieć, co to znaczy. Pusta głowo, półgłówku, czy jakoś tak jeszcze w takiej jakiejś ironicznej formie określenie drugiego człowieka. No ale za to już to nie tylko sąd jakiejś tam lokalnej instancji, ale to już jest Sanhedryn. To już jest sąd najwyższy, byśmy to tak dzisiaj powiedzieli. Za gniew to jest sąd, za raka, pusta głowo to jest Sanhedryn. Jeszcze jest 3 stopień. Tu jest oddane bezbożniku. To też próba oddania słowo głupcze. Dosłownie jest tam głupcze. I nie wiem jak dla was, ale dla mnie stwierdzenie, że jak powiem komuś głupcze, to jestem winny gehenny, to wydaje się jakieś dziwne, delikatnie rzecz ujmując. Nie jest to prosty fragment, żeby go tak uchwycić, rozumieć, o co chodzi. Natomiast jedno jest pewne, że jest to głębszy komentarz Pana Jezusa do znaczenia, do sensu przykazania nie morduj. Czyli nie gniewaj się, nie mów raka, nie mów głupcze. Spróbuję za moment się odnieść do tych trzech określeń, żeby zrozumieć więcej, jak naucza Nowy Testament szerzej tego zagadnienia, bo okazuje się, że Nowy Testament ma wiele do powiedzenia w tej materii. No i wreszcie trzeci fragment to jest ilustracja. Słyszeliście, że ma być tak. Ja wam mówię, że musi być tak. I ilustracja, która pokazuje praktyczne zastosowanie tej nauki. Wszystkie te fragmenty od 5.21 do końca 5 rozdziału, one są tak samo zbudowane. Czyli jest pierwsza część, słyszeliście, że powiedziano. Druga część, ja wam mówię. No i jakaś końcowa ilustracja, co my mamy z tym zrobić. Jak znamy budowę tekstów, to wiemy, że akcent główny pada tutaj. Dlatego o tym pojednaniu się wyciągnąłem jako temat kazania. Żebyśmy z tego nauczania Pana Jezusa dla siebie wzięli naukę o pojednaniu. Oczywiście w sferze takiej między nami, bo to pojednanie między Bogiem a człowiekiem jest jakąś ogólną zasadą, wzorcem, można powiedzieć, postępowanie Boga wobec ludzi, który my mamy zrealizować w relacjach między sobą. I to też w nauczaniu Ewangelii Mateusza jest bardzo, bardzo mocno eksponowane. Ale zanim dojdziemy do tej kwintesencji, do tego fragmentu, to przyjrzymy się co nieco tym tej gradacji. Gniew, raka, głupcze. Gniew, raka, głupcze. Chcemy zrozumieć, o jakie postawy chodzi, żeby ta nauka miała dla nas jakiś praktyczny wymiar. Gniew podlega pod sąd, mówienie pusta głowo, racha, Sanhedryn, mówienie głupcze podlega pod Gehennę. I kilka tekstów, które będą nam to komentować. Jeśli chodzi o gniew, to zachęcam do sięgania do Biblii, żeby zobaczyć, co o gniewie w innych miejscach mówi Nowy Testament. W liście Jakuba 1,20 bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Jakuba 1,20. Gniew człowieka nie czyni tego, co sprawiedliwe. No, bo gniew podlegać będzie sądowi. Jak coś jest niesprawiedliwe, no to podlega pod sąd. To jest dokładnie ta sama myśl u Jakuba, którą wyrażał Pan Jezus w kazaniu na górze. Zresztą list Jakuba sporo czerpie z nauczania Pana Jezusa, między innymi z kazania na górze. Ale list do Kolosan zobaczmy. List do Kolosan, 3 rozdział, wersety od 5 do 10. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście w podobnie, kiedy im się oddawaliście. A teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Ten gniew tu opisany to jest element starej natury, którą mamy zrzucać. Efezjan, 4 rozdział, 26-27. List do Efezjan również ma takie nauczanie. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie przystępu diabłu.
To kiedy gniew jest pielęgnowany. Bo myślę, że o takim mówi tutaj Pan Jezus. O takim naucza apostoł Paweł. To jest przystęp diabłu. Dajemy przyczółek, żeby diabeł miał w nas miejsce, jeśli trwamy w zagniewaniu. Księga Rodzaju, to już tylko wspomnę, to jest Kain i Abel. Kain był zagniewany na Abla. Miał przestrogę od Boga, żeby unikać tego, żeby nie poddać się pod wpływ tego grzechu, który nim zaczął rządzić. On był zagniewany na swojego brata z powodu uczynków. I chciałbym przeczytać komentarz do tego fragmentu z listu Jana, bo myślę, że list Jana, ten fragment najpełniej komentuje to, co się wydarzyło między Kainem i Abelem. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. A jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Cóż za powód tego zagniewania. Jan mówi o tym trwaniu w zagniewaniu jako braku miłości. Trwanie w takim zagniewaniu to jest brak miłości. I ten brak miłości to jest cecha charakterystyczna dzieci diabelskich, nie dzieci Bożych. Zabił go, bo uczynki jego były sprawiedliwe. On się gniewał na sprawiedliwe uczynki swojego brata. Abel był sumieniem Kaina. Ilekroć Kain patrzył na Abla, to widział, jakim nie jest, a jakim być powinien. Co zrobić z problemem? Zlikwidować. On to zrobił w sensie dosłownym, ale w sensie duchowym każdy z nas może postępować bardzo podobnie. Kiedy pielęgnuje to zagniewanie, które jest zrównane z morderstwem. Pusta głowa to raka właśnie. Tu mam cytat z jednej próby przetłumaczenia tego słowa, czy pokazania, jak ono funkcjonuje. To jest właściwie hebraizm. Słowo raka to jest raczej hebrajskie słowo wyrażone po grecku. I no, trudne jest do określenia. Tutaj jeden ze słowników to mówi, prawie że go nie można przetłumaczyć, ponieważ określenie to raczej pewną intonacją, sposób mówienia, ton pogardliwy. Tak został skracony grzech pogardy. Jak mówi pusta głowa, to traktuje kogoś pogardliwie, jako zero, jako nic, jako takie kogoś beznadziejnego. Szukałem przykładów takich postaw w Nowym Testamencie i jeśli się nie mylę, to ta postawa opisana w 7 rozdziale Ewangelii Jana mniej więcej pokazuje, na czym może polegać taka arogancka pogarda dla drugiego. Ewangelia Jana, 7 rozdział, 45-49. Przyszli tedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszów, którzy ich zapytali, dlaczego nie przyprowadziliście go? Oni ich wysłali, żeby go przyprowadzić, a oni go nie przyprowadzili. Słudzy odpowiedzieli, nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Czyli ci oprawcy, ci, którzy mieli go aresztować, to byli zachwyceni nauczaniem Pana Jezusa. Wtedy odpowiedzieli faryzeusze. Czy i wy daliście się zwieść? Czy kto z przełożonych, z faryzeuszów uwierzył w niego? Tylko ten motłoch, który nie zna prawa, jest przeklęty. Tylko ten motłoch, który nie zna prawa, jest przeklęty. Czujecie tę pogardę? Wydaje mi się, że mniej więcej może o taką postawę chodzić w tym raka. Mania wyższości i pogardzanie wszystkimi. To jest morderstwo. To jest morderstwo. To jest w przykazaniu o nie morduj. Taki jest do niego komentarz Pana Jezusa. I wreszcie to głupcze. No rzeczywiście w języku polskim nie ma takiego, takiej mocnej wymowy, bo jak my mówimy głupcze, to nawet w taki żartobliwy sposób. Och, ty głuptasie, jeszcze co mówimy zdrobniale i tam. I nie wydaje się, że słowo głupiec jest aż takie mocne. Nie? Natomiast chcę, żebyśmy zrozumieli, że nie o samo słowo chodzi w tym momencie, tylko o to, co się kryje w sercu tego, kto słowa wypowiada, cośkolwiek mówi. I myślę, że to słowo głupcze ma jednak trochę głębszy sens niż tylko kogoś, kto no może ma nie do końca jest inteligentny, ma jakieś problemy, czy jest chory psychicznie, czy jakiś inny sposób, bo takie odniesienie też często mamy. Tutaj słowo moros jest pokazane, oznacza nie tylko krytykę czyjegoś poziomu intelektualnego, lecz również rzucanie kalumnii, posądzanie o niemoralność, niesławianie imienia, napiętnowanie mianem człowieka rozpustnego. Myślę, że gdybyśmy się... Mateusza 7,26 to jest stosunkowo najbliższy kontekst, gdzie to słowo głupiec jeszcze raz występuje w kazaniu na górze. Mateusza 7, rozdział 26. To jest już końcówka tego kazania i mówi o mądrym człowieku i głupim w kontekście tego kazania całego. Każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany jest do męża głupiego. Czyli głupi to jest ktoś, kto ma za nic Boga i Jego słowo, ma za nic Boga i Jego wytyczne, ma za nic Boga i Jego mierniki, wartości, Jego wezwania do człowieka wręcz. Zbudował dom na piasku. Psalm 14. Przeczytajmy, tam jest głupi rzekł w sercu swoim. Znowu głupi rzekł w sercu swoim. No nie ma Boga. Bynajmniej nie jest to wrażenie ateisty, bo ateizm myślę, że w tamtym czasie nie do końca był znany. Ale bardziej chodzi o nie ma Boga w moim życiu. Nie ma Boga dla mnie. Mnie nie interesuje Bóg i Jego mierniki. I jacy oni są, tacy, którzy mówią, nie ma Boga? Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, kto jest rozumny. W przeciwieństwie do tego głupiego jest rozumny, który szuka Boga. Ale wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. Czyli nie ma Boga, i mogę sobie robić, co chcę. Nie mam żadnego autorytetu, który będzie rządził moim życiem. Jeśli my o kimś taki sąd wydajemy, no to wchodzimy w kompetencje Boga. Bo nikt z nas nie wie, co jest w sercu drugiego człowieka, niezależnie od tego, jak na zewnątrz by to się przejawiało. Natomiast Pan Jezus mówi, że taki osąd drugiego człowieka, że jest głupkiem w takim sensie, no to podlega już gehennie. To jest najwyższy rodzaj kary. Gehenna, wieczna kara. Jana, 9 rozdział. Również, myślę, pewna ilustracja takich postaw, ale zawsze trzeba być ostrożnym w ocenie, czy czyjaś postawa kwalifikuje się pod ten tak skrajnie potępiony przez Pana Jezusa czyn. 9 rozdział Ewangelii Jana, to jest ta historia z tym uzdrowionym ślepcem od urodzenia. I tam postawa faryzeuszy i uczonych wobec tegoż człowieka i wobec tej sytuacji no, obnaża w jakiś sposób tych ludzi. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy i rzekli do niego: oddaj chwały Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. Można powiedzieć, my wiemy, że on jest głupcem w tym takim sensie, ponieważ Boga nie uznaje i jest grzesznikiem. Taki sąd wydają o Jezusie. On odpowiedział, czy jest grzeszny, nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego, cóż ci uczynił? Jakże otworzył twoje oczy? Odpowiedział im, już wam mówiłem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie słyszeć? Czyli wy chcecie zostać uczniami Jego? Złorzeczeli, mówiąc, ty jesteś uczniem Jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. Tak mi się wydawało przynajmniej. My wiemy, że Bóg mówi do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. Odpowiadając, ów człowiek rzekł do nich: to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepemu, ślepo narodzonego. Gdyby nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiadając, rzekli do Niego: ty się cały w grzechach urodził, chcesz nas uczyć? I wyrzucili Go. Myślę, że jest to ilustracja tej postawy, przynajmniej mniej więcej, jak ona może wyglądać. Ludzie ci nie mieli świadomości, że przekraczają przykazanie nie morduj, bo takim osądem stali się mordercami. Przekroczyli to prawo Mojżesza, którego myśleli, że są uczniami. Dobrze, mamy gniew, mamy raka, mamy głupiec. Myślę, że mniej więcej jakiś obraz, co to może oznaczać w naszym życiu, jest nam czytelniejsze. Też pokazuje tą głębię nauki Pana Jezusa. Ale co z tymi obrazami zrobić? Jak powiedziałem, te obrazy, które kończą ten wywód Pana Jezusa, kładą główny akcent. Z jednej strony Pan Jezus uświadomił, że przykazanie nie morduj, nie zabijaj ma głębszy wymiar, ponieważ dotyka raczej pobudki do pewnego czynu, a nie sam czyn tylko. Potępiony jest nie sam czyn, ale pobudka, która zmierza do niego. I pokazał Pan Jezus, że to już gniew jest taką pobudką, którą trzeba eliminować, walczyć z nią. A co dopiero jakaś tam dalsza część. No ale o co chodzi w tym nauczaniu, w tych przypowieściach? Bo to są dwie przypowieści. A właśnie to nie jest przypowieść, to jest jakaś możliwa historia. Jeżeli więc przyniesiesz dar swój na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że brat ma coś przeciwko tobie, pozostaw tam dar swój przed ołtarzem, idź najpierw pojednać się ze swoim bratem, a wtedy przyjdź, przynosząc dar swój. Izraelici przynosili do kapłanów, lewitów różne ofiary w ciągu całego roku, szczególnie w okresie świątecznym, one były intensywne. No i z tego ofiarowania mógł się wkraść, a nawet wkraść się, pewien formalizm, potępiany zresztą w Starym Testamencie mocno przez proroka Izajasza, który mówi, że Bogu już obrzydły te ofiary, które oni składają, ponieważ stan serca zupełnie nie był w parze z tym, co oni robili na zewnątrz. I tutaj jest zachęta, że jeśli ty chcesz przynieść ten dar Bogu, a wiesz, że ma coś brat przeciwko tobie, to zatrzymaj się z tym darem. Jeśli chcesz, żeby ten dar znalazł moje upodobanie, to pojednaj się najpierw z bratem. Pojednaj się. Jest to bardzo poważna rzecz. Z jednej strony czasami myślimy, ja do niego nic nie mam, więc jak on coś ma do mnie, to nie przyjdzie. No tak się mówi, ja nic nie mam do niego, on coś ma do mnie, tak? Jak ma, to nie przyjdzie do mnie, no niech się odważy, no nie będzie mężczyzną czy kobietą, nie przyjdzie do mnie. Ale Pan Jezus każe inaczej. Ktoś ma coś, ty widzisz, że on coś ma, nie rozumiesz, co ma może nawet, idziesz pojednać. Taka jest ilustracja przykazania nie zabijaj. Czy chodzi Panu Jezusowi o to, że jak tego nie zrobię, to będę winny temu przykazaniu? Każda sprawa jest poważna. Nie można sobie myśleć, że jak jestem niepojednany z kimś, no to albo ktoś ma problem ze mną, ja z nim nie mam, ale on ma ze mną, to ja jestem już nic nie muszę zrobić. To warto wejrzeć w siebie, w nas, tu między sobą, bo myślę, że zacząć trzeba od tego podwórka najbliższego, wśród zborowników, tych, którzy są najbliżej siebie. I nam może grozić sytuacja, że no poróżnimy się w jakichś kwestiach. Będziemy mieli coś ze sobą niepokojącego, tak delikatnie rzecz ujmę. No to jest wyzwanie. Tu jest akurat wyzwanie do tego, który nic nie ma niby wobec drugiego, tylko ten drugi ma. Jeśli twoja ofiara, twoja służba dla Boga ma być przyjęta i akceptowana, bo myślę, że sens dla nas dzisiaj tego ofiarowania, bo nikt z nas już nie nosi darów na ołtarz, taki dosłownie, bo raz, że tego miejsca nie ma, tego kultu nie ma. Natomiast my jesteśmy uczestnikami innej służby, innych darów, które składamy w duchowej świątyni. Więc jeśli to ma być dar przyjęty przez naszego Boga, a wiemy, że ktoś coś ma przeciwko nam, pojednaj się. To jest tryb, jeśli dobrze pamiętam, żeby się pojednać, to jest idź, zrób to, to jest rozkaz. To znowu nawiążę do pieśni, którą śpiewaliśmy. Pan Jezus jest królem, wiecznie rządzi już. Więc istotne jest, żeby te jego rządy były w posłuszeństwie do takich rzeczy dla nas dzisiaj. Nie patrzmy tylko na rządy Chrystusa w tym wymiarze ostatecznym, eschatologicznym, że dopiero wtedy będzie rządził, nie? Te rządy są tu i teraz wobec tych, dla których On jest Panem i Królem. A to są Jego słowa, Jego nauczanie. Bardzo głębokie, bardzo poważne. Dwa teksty. Z tej samej Ewangelii, 18 rozdział, wersety od 15 do 17. Zresztą tu możemy przeczytać. Jeśli twój brat grzeszy przeciw tobie, idź, przekonaj go o tym między sobą a nim. Tu jest może nieco inna sytuacja, bo nie ma sytuacji, że ktoś ma coś, a ja nie mam coś. Tu jest odwrotnie. Ja mam coś, bo ktoś przeciwko mnie zgrzeszy. Ale ten człowiek może nie do końca jest świadom, że zgrzeszył, nie rozumie tego swojego czynu, więc to jest pewna znowu nauczanie Pana Jezusa, co z tym zrobić. Jeśli posłuchacie, no pozyskałeś brata. Jeśli jednak nie posłucha, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na ustach dwóch lub trzech świadków uparta była każda sprawa. Jeśli by zaś ich nie posłucha, powiedz Kościołowi, a jeśli Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. To jest no, pewna instrukcja, jak postępować wobec poważnego grzechu, z jakim się spotkaliśmy między sobą. Ale jest to wyjście, aby się pojednać. Ten tekst przytoczyłem w kontekście pojednania, że no, idziemy, żeby się pojednać. Po co zaczynamy w ogóle rozmowę na takie tematy? Po to, żeby się pojednać. I ze świadomością, myślę, jak mamy w tyle głowy przykazanie nie morduj i rozkaz Pana Jezusa, pojednaj się. No to znaczy, że to pojednanie jest bardzo istotne w kontekście tego przykazania. I druga skrajność właśnie tych uczonych w piśmie i faryzeuszy, którzy byli formalistami, natomiast relacje między ludźmi dla nich miały zupełnie trzecio- czy czwartorzędne znaczenie. Biada wam, znawcy prawa i faryzeuszy, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty, kopru oraz kminku, a porzuciliście to, co prawie ważniejsze. Sąd, miłosierdzie i wiarę. Te zaś należało czynić, a tamtych nie porzucać. Ślepi przewodnicy, przesadzacie komara, a połykacie wielbłąda. Czyli to jest ilustracja, że oni mają Mojżesza, oni jego przestrzegali. A w gruncie rzeczy to jest hipokryzja, zupełnie zewnętrzna powłoka, a wewnątrz, jacy byli, to Pan Jezus też opisuje niedwuznacznie. Także myślę, że z tej przypowieści jest dla nas taka zachęta, z tej ilustracji jest taka zachęta, żeby pojednać się, żeby jeśli czujemy, wiemy, że coś się dzieje w relacji z bratem czy z siostrą, to mamy święty obowiązek posłuchać Pana Jezusa i pojednać się. Przynajmniej spróbować, jak mówi ten tekst, w kontekście poważnego grzechu. Bo jeśli ktoś nie zechce się pojednać, no to no nie sądzę, żebyśmy byli winni jakiegoś uchybienia. Odmień relację z przeciwnikiem swoim szybko, dopóki jesteś w nim drodze. Aby przeciwnik nie wydał cię sędziemu, a sędzia wydał cię podwładnemu i wrzucono by cię do więzienia. Zaprawdę powiadam wam, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniej, czwartej części asa. To jest znowu kolejny obraz. Ludzie się spierają i są w drodze do sądu. Spierają się i są w drodze do sądu. Jest zachęta, żeby spór zakończyć, zanim się sprawa trafi na tą wokandę sądową. Bo jeśli trafi na wokandę sądową, to już jest, tak byśmy to powiedzieli, pozamiatane. To już jest machina gdzieś sprawiedliwości zostanie uruchomiona i konsekwencje mogą być tragiczne. Tak ogólnie ten obraz wygląda. Natomiast o co chodzi w tym obrazie? Jaka to jest lekcja? Mówi o jakimś przeciwniku. Czyli sytuacja jest trochę inna niż tutaj. Tu mówimy, że brat zgrzeszy, nie? Tu mówimy o jakimś przeciwniku. Chociaż nie wykluczałbym tutaj brata, kogoś bliskiego, który może stać się takim przeciwnikiem. Ale może to jest nieco szerszy obraz na różne inne sytuacje względem ogólnie bliźnich naszych, którzy mogą stać się naszymi przeciwnikami i mogą mieć ku temu powody. Tu jest efekt taki, że za to, co masz z tym przeciwnikiem, grozi ci więzienie. Czyli tu pokazuje, że nie jesteśmy bez winy w tej sytuacji. I myślę, że ten fragment zahacza o chyba najbardziej fundamentalne nauczanie Pana Jezusa, nie tylko w tej Ewangelii, globalnie myślę, o przebaczeniu. O przebaczeniu. I jakoś wpisuje mi się ten fragment w tą przypowieść z 18 rozdziału. Tam jest nieco dalej o tych dwóch dłużnikach, jeśli pamiętamy, że był jeden dłużnik winny Panu 10 tysięcy talentów. To jest potężna kwota. 340 ton, gdyby to przełożyć na wagę. 340 ton mniej więcej kruszcu, złota lub srebra. Taki był dług człowieka wobec swojego Pana. I Pan mu darował. Jaka ulga. Ale miał współsługę, który był mówiony 100 denarów. 100 monet. To jest taki 3-miesięczny zarobek, może trochę więcej. Niewiele. To jest kilogramów, może kilka, nie? Nie wiem dokładnie, ile jeden denar ważył razy 100, jaka tam waga z tego wyjdzie, ale w relacji do 340 ton to nic. Po prostu nic. Ale ten dochodzi swego. Oddaj coś winien i właśnie go wtrąca do więzienia. I akurat nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz. I Pan rzucił go w więzienie, dopóki nie odda wszystkiego, co dłużne. Aż oddasz. Zauważyłem tą wspólną część tego nauczania. I myślę, że rzeczywiście może chodzić o coś takiego, że my, każdemu z nas został darowany dług, te 100 tysięcy, 10 tysięcy talentów, te 340 ton, a bliźni wobec nas nagrzeszy na 100 denarów, nieprzebaczenie, niedarowanie tego, to powoduje, że trafiamy do więzienia. I to wszystko do tego wiecznego więzienia, to trzeba powiedzieć. I to wszystko w kontekście nauczania Pana Jezusa o przykazaniu nie morduj. Można by pomyśleć, takie proste przykazanie i można by zakończyć temat dwie minuty. Nie zamordowałeś, to jesteś wobec tego przykazania winny. A ona ma taką mozaikę zastosowań. Jeśli coś ma nam dzisiaj zostać z tego kazania, to wezwanie o pojednanie, wejrzenie w siebie i zobaczenie wokół siebie osoby, z którymi nie jesteśmy pojednani i aby zrobić ten pierwszy krok. Ze świadomością właśnie, ta druga przypowieść mówi, ze świadomością, że my każdy jesteśmy grzesznikami, którym darowano tak potężny dług. Nie mamy żadnej podstawy, żeby nie przebaczać, nie mieć takiej postawy. Przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. To jest ta puenta w modlitwie pańskiej. Pozwólcie, że jeszcze zrobię krótką dygresję do Gehenny. Jest kilka tekstów, nie będę ich czytał, w Starym Testamencie, które mówią o Dolinie Synów Hinnoma. Dolina Synów Hinnoma, która była za murami Jerozolimy. Ona sławiła się tym, że niektórzy królowie w Izraelu ofiarowali tam Molochowi i Baalowi swoich synów, swoje dzieci na spalenie. Izraelici w swoim skandalicznym odstępstwie spalali w tym miejscu swoje dzieci. To się w głowie zupełnie nie mieści. Potępiane. W tych wszystkich fragmentach Biblii jest o tym wspomniane. I Gehenna w Nowym Testamencie to już po czasach Jozjasza. Jozjasz był królem izraelskim, który splugawił to miejsce. Rzeczywiście był gorliwy dla sprawy Boga i splugawił tą świątynię, uczynił z niej śmietnisko, uczynił z niej ruinę, żeby to było odstraszające miejsce dla następnych pokoleń. I rzeczywiście w czasach Pana Jezusa Gehenna czasami oddawana jako piekło, ale myślę, że Gehenna powinna być oddawana w przekładach. To jest to miejsce, nie wiem, czy dobrze widać, to jest Jerozolima i tu jest takie urwisko, ta dolina synów Hinnoma. I kiedy oni słyszeli Gehenna, to mieli ten obraz tej swojego splugawionego miejsca, w którym tu jest takie urwisko wręcz. No, to było takie śmietnisko. Do tego też nawiązuje to sformułowanie z Marka, gdzie robak nie umiera i ogień nie gaśnie. Bo to śmietnisko było podsycane siarką, tam się tliło cały czas coś. Tam, gdzie ogień nie dotarł, to było robactwo. Także jak ktoś wpadł w tą Gehennę, no to czeluść, miejsce totalnego zniszczenia. Także stało się to symbolem też tej wiecznej kary dla tych, którzy no, nie będą wśród zbawionych. Sprawa wielkiej wagi. Także słyszeliście, że wam powiedziano nie morduj, a ja wam powiem, nie gniewajmy się, nie mówmy pusta głowo, nie mówmy głupcze, nie odsądzajmy drugich od czci wiary. A jeśli mamy problem z naszym bliźnim, to pojednajmy się. Niech to pojednanie będzie no, zawsze nam towarzyszyło, kiedy rozważamy przykazanie o nie zabijaj czy nie morduj. Amen.